pierwsze międzynarodowe Biennale Sztuki AI to jest próba takiego oswojenia technologii, która no, budzi w środowisku artystycznym, podejrzewam, że tyle samo zachwytu, co i lęku.
Z mojej strony mogę powiedzieć, oswajam tą technologię AI od niemalże 10 lat już i staram się wycisnąć, że tak powiem, te algorytmy pod własny użytek i własne działania artystyczne, tudzież nie tylko artystyczne, ale też dydaktyczne, bo też musimy przede wszystkim nauczyć się korzystać z tego AI, nauczyć się właśnie etycznie przede wszystkim. Tutaj też prowadzę różne zajęcia w tym zakresie, czy to na prywatnej uczelni, czy to na państwowej. No i staram się wdrożyć, że tak powiem, tą technologię AI jako asystenta do naszej pracy twórczej.
A skoro tak, to jest taki sygnał, że te tradycyjne instytucje sztuki przestały traktować AI jako ciekawostkę, a zaczęły widzieć w niej pełnoprawny nurt?
Myślę, że tak. Część oczywiście instytucji państwowych może powiedzieć, że to nie jest do końca sztuka i tutaj był i jest w zasadzie troszeczkę bunt studentów, artystów, którzy bardzo w wielu przypadkach negują technologię AI, ale też to wszystko w zależności od punktu widzenia, od punktu nawet nie widzenia, a użytkowania tej technologii. Myślę, że instytucje coraz bardziej skłaniają się ku temu, by wykorzystywać tą technologię, bo no niesamowicie ona przyspiesza proces twórczy i nie tylko twórczy, proces pracy i w tym przypadku akurat ja zachęcam swoich studentów do wykorzystywania tej technologii, by móc sobie usprawnić pracę, tudzież wykonać niektóre zadania.
To w takim razie postawmy to fundamentalne pytanie o autorstwo. Jeśli wpisuję prompt, a algorytm generuje obraz na przykład w stylu Rembrandta, to kto jest twórcą? Ja? Programiści modelu? Czy może sam duch w maszynie?
No tutaj pan użył akurat takiego specyficznego, że tak powiem, i bardzo precyzyjnego modelu, czyli użyłem tutaj w prompcie nazwiska Rembrandta i no odpowiedziałbym na to, bo jaki sposób, bo tutaj poruszamy kwestię autorstwa, kto jest tak naprawdę faktycznym twórcą tego dzieła, prawda? Czyli od razu ten problem własności intelektualnej w obliczu modeli AI trenowanych na istniejących źródłach, prawda? I kwestię tego autorstwa i własności intelektualnej właśnie w tym roku można rozstrzygnąć, mi się wydaje, na dwa sposoby. Każdy z nich reprezentuje inne podejście i to podejście może być etyczne i prawne, prawda? Podejście antropocentryczne, czyli dominujące w prawie Unii Europejskiej i USA. Właśnie ta perspektywa przedstawi nam bardziej, jak właśnie należy traktować te dzieła AI. I ta perspektywa opiera się na zasadzie, że tylko człowiek posiada podmiotowość prawną i twórczą i tylko człowiek może być twórcą, prawda? Czyli faktyczny twórca, wyłącznie człowiek, można go nazwać też użytkownikiem, który wykorzystał AI jako narzędzie. Algorytm nie może być autorem, ponieważ nie posiada iskry Bożej, takiego powiedzmy natchnienia, ani intencji artystycznej, prawda? Czyli to kryterium wkładu twórczego, abyś mógł nazwać się autorem, twój wkład musi wykraczać poza proste polecenie, poza prosty ten prompt, prawda? Czyli ten prompt powinien być bardziej rozbudowany. Jeśli tylko właśnie się kliknęło generuj, wpisało się w bardzo prosty prompt, dzieło może trafić do domeny publicznej, prawda? Nie mamy ochrony tutaj właśnie własności intelektualnej i jeśli jednak dokonałeś iteracji, edycji i nadałeś dziełu unikalny charakter, prawo wtedy stoi po twojej stronie. Czyli mamy tą własność intelektualną.
Nie musimy pisać tego prawa autorskiego od nowa w dobie AI. Nie mamy
no,
takiego.
Myślę, że musi być napisane od nowa troszeczkę. No jest to niestety bardzo trudny temat. Tutaj może jeszcze wspomnę o tym, że właściciele modeli, czyli na przykład OpenAI, czy też inne, prawda, zazwyczaj zrzekają się praw do wyników na rzecz użytkownika, ale to użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za ewentualne naruszenia cudzych praw w wygenerowanym materiale. I to jest troszeczkę, powiedzmy, takie bardzo delikatny, bo właśnie z jednej strony mamy tą świadomość wykorzystywania tego AI, a z drugiej strony te modele bardzo często były trenowane nielegalnie, prawda?
No właśnie miałem o to zapytać, bo wiele modeli było trenowanych na bazach danych zawierających pracę artystów kompletnie bez ich zgody.
Tak jest. W tym przypadku trzeba sprawdzać po prostu, jak były trenowane te modele. Są różne też propozycje, jak wyrównać tą opcję.
Wspomniał pan wcześniej, że istnieją dwa główne podejścia do tej kwestii. Skoro omówiliśmy już tę perspektywę antropocentryczną, w której to człowiek jest jedynym twórcą, to na czym polega ta druga strona medalu, czyli podejście skupione na etyce danych i prawach autorów prac źródłowych?
Podejście relacyjne. Skupia się na fakcie, że AI nie tworzy z niczego, prawda? Lecz przetwarza miliardy istniejących dzieł. I faktyczny twórca, kolektyw autorów danych treningowych w tym przypadku, modele AI to statystyczne takie lustra ludzkiej twórczości, więc bez dzieł milionów artystów, pisarzy, model nie byłby w stanie niczego wygenerować, prawda? I problem własności, jaki tutaj się pojawia, można powiedzieć, że pojawia się tutaj zarzut plagiatu patchworkowego na gigantyczną skalę, prawda? Skoro model został wytrenowany na chronionych źródłach bez zgody, często naruszając to RODO, to wynik końcowy jest etycznie obciążony pracą innych osób oczywiście i wnioski, jakie można wyciągnąć. W 2026 roku coraz silniejszy jest postulat, by własność do dzieł AI była współdzielona, prawda? Czyli to jest takie shared IP, lub by twórcy źródeł otrzymywali tantiemy za każdą wygenerowaną treść, która nosi znamiona ich stylu. I tutaj moim zdaniem odpowiedzialność powinna ponieść firma, która wytrenowała te modele, a w tym momencie jest taki, powiedzmy, kierunek, by właśnie tantiemy płacił użytkownik. No właśnie, użytkownicy nie trenowali tych modeli, nie mają często świadomości, że były to modele trenowane na nielegalnie, prawda? I to jest taka może podstawowa rzecz, która powinna być uregulowana, moim zdaniem.
Powiedział pan o tej odpowiedzialności. Obróćmy w takim razie tę sytuację. Jeśli AI wygeneruje coś na przykład obraźliwego albo naruszającego prawo, to kto staje przed sądem? Człowiek, który wydał takie polecenie, czy firma, która stworzyła narzędzie?
W tym przypadku akurat, to głęboko bym się nad zastanowił, bo to jest też taki prosty przykład i odpowiedzialność w tym przypadku oczywiście ponosi użytkownik, który to opublikuje, prawda? Bo chodzi o opublikowanie takich treści. I wszyscy są odpowiedzialni za treści, które opublikujemy. A jeżeli to widzimy na stronie na przykład danego silnika i na przykład jest to w zasobie tak jakby dzieł, które są prezentowane na głównej stronie, że tutaj mamy takie obrazki, albo takie filmy, to odpowiedzialność oczywiście bierze model. W sensie nawet nie mówiłbym model, bo człowiek powinien być odpowiedzialny oczywiście w takim przypadku. I twórcy tego modelu, którzy nie dopilnowali tego, że właśnie ten model jest stronniczy albo wypuszcza treści, które są obraźliwe, no to niestety ponosi za to odpowiedzialność. Ale też tutaj odpowiedzialność ponosi ten, który wpisał prompt, prawda? Czyli prompt zawierał na przykład obraźliwe jakieś treści, to tylko na przykład w takim sposobie, bo oczywiście można już wymodelować każdy prompt, dowolny prompt, omijając pewne rzeczy i jeżeli to udowodnimy, no to użytkownik jest odpowiedzialny.
Mm-hmm. To jeszcze odnośnie tych kwestii etycznych i prawnych, chciałbym dopytać o taką kwestię, też wspomniał pan o tym plagiacie. Tu będzie plagiat technologiczny, ale ta granica między tą inspiracją a plagiatem może być no, dosyć taka mała. Czy na przykład artyści, tacy, którzy powiedzmy drżą o swój ten dorobek artystyczny, mają jakieś realne narzędzia prawne, żeby chronić się przed takim nakarmieniem ich stylem, tych ogromnych modeli językowych czy graficznych?
No nie za bardzo mamy narzędzia prawne do tego. W sensie możemy tylko, jeśli nakryjemy kogoś na takim procederze, to możemy oczywiście to zgłosić odpowiednim służbom. To się dzieje bez przerwy, że ktoś korzysta z naszych rzeczy, wrzuca je jako na przykład pokarm do AI w przeróżnoraki sposób, czy to do czata GPT, czy to do modeli właśnie tych generatywnych, które generują nam treści na przykład filmowe, tudzież obrazowe. Nie uchronimy się przed tym, ale jeżeli rzeczywiście widzimy w danym projekcie czy tam danym obrazie znamiona naszego stylu i podejrzewamy, że mógł ktoś na przykład bazować to bez naszej zgody, bazować ten model na naszych pracach, to możemy to zawsze sprawdzić, bo te modele AI, które są trenowane, są do sprawdzenia zawsze. A jeżeli ktoś wykorzystywał komercyjny silnik, to jest bardzo łatwe do sprawdzenia, a jeżeli ktoś trenował swój własny silnik, no to wtedy to jest troszeczkę trudniejsze i po prostu no, fajnie by było mieć dostęp do takich danych, na bazie których dany model był trenowany.
Czy AI dla artysty to jest taki po prostu inteligentny pędzel, czy inteligentna kredka? Czy może jednak wchodzimy w taką erę, w której artysta staje się bardziej kuratorem pomysłów, bardziej takim inspiratorem niż bezpośrednim wykonawcą?
Ja bym to podzielił na takie, powiedzmy, dwa bloki. Artysta jako kurator, jako ten reżyser, czyli to jest taka perspektywa procesu, prawda? Ta odpowiedź skupia się na zmianie warsztatu, właśnie zmieniamy warsztat tymi narzędziami i skoro AI potrafi wygenerować estetycznie doskonały obraz lub tekst kilka sekund, wartość rynkowa czystego rzemiosła spada na rzecz wizji i selekcji, czyli tutaj wtedy na przykład jeśli chodzi o rynkowość, to no tutaj ta wizja jest bardzo ważna i selekcja materiałów. Musi nastąpić taka zmiana roli, czyli artysta przestaje być wykonawcą, wykorzystując oczywiście technologię AI, czyli takim manualnym twórcą każdego pociągnięcia pędzla, jakbyśmy mogli powiedzieć, a staje się takim architektem promptów, kuratorem tych promptów, jak pan powiedział, czyli twórczość objawia się w umiejętności sterowania algorytmem oraz w krytycznym wyborze odrzuceniu tych iluś tam setek wersji, by wybrać tą jedną, która niesie autentyczny przekaz, prawda? I te nowe reguły w świecie sztuki wydaje mi się, że są fajne i to co są takie fajne perspektywy i powinna obowiązywać taka zasada proof of human intent, czyli dowód takiej ludzkiej intencji. I wartość tego dzieła zależy od kontekstu, historii, jaką nadał mu człowiek, a nie od technicznej perfekcji piksela czy tam pędzla, prawda? I kolejną rzeczą jest edukacja, czyli zamiast uczyć się tylko obsługi narzędzi, edukacja artystyczna powinna kłaść nacisk na historię sztuki, filozofię, etykę, by artysta potrafił świadomie nawiązywać do tradycji, prawda? Czyli potrafił unikać na przykład powielania tej stronniczości algorytmu. Czyli algorytm może być w tym wypadku, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, albo prezentować nam treści z perspektywy białych ludzi, co się często zdarza i właśnie musimy tego uniknąć, prawda?
Czyli nauka rzemiosła takiego jak malarstwo czy rzeźba może nie przetrwać w starciu?
Oczywiście, że przetrwa.
Pytam to w kontekście tego, czego będziemy uczyć studentów na kierunkach artystycznych za 10 lat.
No to właśnie między innymi prompt engineeringu, prawda? Będziemy uczyć pewnie więcej historii sztuki, filozofii, w tym kontekście oczywiście, o którym powiedziałem, aby artysta potrafił świadomie nawiązywać właśnie do tych tradycji i świadomie wykorzystywać te narzędzia.
A nie boi się pan czegoś takiego, że w tym świecie zdominowanym przez takie, no co tu dużo mówić, idealne techniki graficzne, ja obserwuję to na przykład w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się posty, które są bardzo podobne do siebie, gdzieś tam się pojawiają te emotki, tak? Struktura tekstu, która no wskazuje, wszystko wskazuje na to, że zostało to przetworzone przez sztuczną inteligencję. Jeśli przełożymy to na sztukę, czy prawdziwą wartością nie stanie się taki błąd ludzki, taka niedoskonałość? Tak jak wspomniał pan o tym takim pierwiastku tego człowieka, ten human made, tak? Mhm. Czy to nie będzie takim nowym znakiem rozpoznawczym, czy takim znakiem luksusu wręcz w sztuce?
Ale wydaje mi się, że już tak jest. Generalnie jeśli chodzi o błąd, to już jest kultywowany błąd, że tak powiem, ludzki, błąd komputera też, prawda? Pojawił się glitch art. Akurat w moim przypadku ja kultywuję tą akurat formę sztuki, że wolę glitch, wolę jakiś powiedzmy coś, co jest zepsute, albo zepsuło się, albo jest zniekształcone przez błąd ludzki, niż na przykład perfekcyjność. Oczywiście, no to już się dzieje, to co pan wspomniał, że prace ręczne są dużo bardziej i fajniej wyceniane niż prace wygenerowane przez komputer. Aczkolwiek to też, powiedzmy, wydaje mi się, że powinno być uregulowane w pewien sposób, bo w tym momencie zawody, które umierają, no to głównie właśnie grafik komputerowy, powiedzmy, no nie wiem, storyboardzista na przykład, bo można sobie storyboardy produkować AI-em nieskończenie dużo, że tak powiem, w krótkim czasie. Ten kierunek, że wykonane jest coś ręcznie i powinno kosztować więcej, jest moim zdaniem fajny i wydaje mi się, że powinno też tak się potoczyć w tą stronę.
To jeszcze mam pytanie odnośnie kreatywności, bo zmieniają nam się definicje, zapytam jeszcze o tę kreatywność. Czy będziemy uważać za kreatywne to, co wychodzi tylko i wyłącznie z ludzkiego wnętrza? Czy ten efekt końcowy jest jednak ważniejszy niż proces i to podchodzenie może do tego całego impulsu twórczego?
Wydaje mi się, że kreatywność jest w obu przypadkach, czy to AI, czy to powiedzmy w czystym tak jakby procesie twórczym ludzkim, jest tak samo ważna i jeżeli traktujemy AI jako asystenta, to w zasadzie jesteśmy w stanie naprawdę wygenerować dużo fajnych wyników właśnie jeśli chodzi o nasz pomysł i ten pomysł już staje się, powiedzmy, dziełem sztuki. Ja miałem nawet taki pomysł na propozycję, że w zasadzie promptowanie samo w sobie też specyficzne, nie oczywiście proste, powinno być też elementem dzieła w takim wypadku, jeśli chodzi o AI. Mniej więcej o to mi chodzi.
Myślę, że tak, bo to wtedy możemy zobaczyć dzieło i też zobaczyć prompt, tak, gdzieś oprócz tego dzieła, tak? Jeśli chodzi o wystawę.
Tak, to by było super, prawda? Ale proszę pomyśleć też, jeśli chodzi o takie dzieła, które widzimy, nie wiem, w przestrzeni miejskiej i często to jest tak, że na przykład dana rzeźba była wykonana nie przez autora tego pomysłu, tylko przez jakąś ekipę. I wtedy ja panu zadaję pytanie, kto jest w tym przypadku artystą? Czy ktoś, kto wymyślił, jak to ma wyglądać, czy wtedy ekipa staje się zespołem artystów, która pracuje nad tym dziełem?
Skoro rola artysty ewoluuje w stronę kuratora i reżysera pomysłów, to czy wraz z tą nową mocą sprawczą nie pojawiają się też nowe obowiązki? Jakie wyzwania natury etycznej i społecznej stoją przed twórcą w tym nowym cyfrowym ekosystemie?
Kwestia odpowiedzialności. Takiej odpowiedzialności na przykład za zasoby, prawda? Czyli to jest taka perspektywa ekosystemu. I tutaj jakie koszty ponosi świat, aby dane dzieło mogło powstać? Tutaj ślad węglowy twórczości jest ważny, prawda? Czyli każda iteracja modelu, każde wygenerowanie na przykład 100 wariantów obrazów wysokiej rozdzielczości zużywa ogromne ilości energii, prawda? I wyzwaniem etycznym jest zrównoważona twórczość, czyli artysta powinien optymalizować swoje zapytanie, by minimalizować emisję CO2, chcemy zgenerować na przykład treści bezrefleksyjnie. Etyka pozyskiwania, czyli data sourcing, twórca ma obowiązek sprawdzić, czy model, z którego korzysta, szanuje prawa pierwotnych autorów. Czyli korzystanie z modeli trenowanych na skradzionych danych bez opcji opt-out dla artystów jest uznawane za nieetyczne. I może odpowiedzialność za inkluzywność. Wiele modeli ignoruje lokalne konteksty, na przykład afrykańskie czy azjatyckie wzorce kulturowe, a etycznym wyzwaniem dla twórcy jest dbanie o to, by jego prace nie były takim cyfrowym kolonializmem, prawda? Czyli narzucaniem zachodnich standardów estetycznych całemu światu. I to są, wydaje mi się, takie problemy od strony etyki bardzo ważne.
Moim i Państwa gościem był dr Artur Lins, No Art Visuals, artysta i dydaktyk, który oswaja technologię AI w polskiej przestrzeni akademickiej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Też bardzo dziękuję.
A Państwa zapraszam na radiokraków.pl, gdzie znajduje się pełen zapis naszego dzisiejszego spotkania. Kamil Pszczołek, do usłyszenia.